Hello, můj drogý. Vítám tebe srdečně.
Já tebe rovněž, nie mniej srdečně.
Vítáme v týdnu, v kterém NBA poniekąd vraca. Przerobiliśmy to już wielokrotnie, jak to jest z tym powrotem NBA. Na początku NBA wraca w ten sposób, że zawodnicy pojawiają się na dniu dla mediów. Potem wraca w ten sposób, że widzimy już jakieś pierwsze zdjęcia, klipy z pierwszego treningu. Potem wraca w ten sposób, że jest pierwszy mecz preseason. Jesteśmy podnieceni trochę. Potem wraca w ten sposób, że już tak trzeci mecz preseason nas już mniej interesuje. Potem nas czwarty mecz preseason w ogóle nie interesuje i siedzimy z założonymi rękami, czekamy na początek sezonu. I potem NBA wraca na początku sezonu, potem wraca przez pierwsze 3-4 tygodnie i potem następuje takie małe i potem ciężko...
Kiedy te play-off?
I potem ty w grudniu mówisz, że już wszystko wiadome jest i te, te 8 zespołów z konferencji wejdzie do playoffów i potem jest gdzieś trade deadline. Po trade deadline NBA wraca przez chwilę po weekendzie gwiazd, teraz jest trade deadline przed weekendem gwiazd, więc wraca przez chwilę. Patrzymy, jak nowi zawodnicy wyglądają w nowych składach. Zwykle potrzebujemy do tego jakichś dwóch spotkań, żeby określić, jak to mniej więcej będzie wyglądać. I potem NBA wraca w playoffach, potem gdzieś tak zwykła przepadać ostatnio, bo w poprzednim roku mniej, w tym roku mniej, gdzieś tak w drugiej rundzie. I potem NBA zwykła wraca gdzieś tak pod koniec finałów konferencji i gdzieś w finałach NBA. I tak wygląda sezon. Trzymaj się, mój drogi. Pa.
No tak, to już doskonale to podsumowałeś. Doskonale.
Ale wraca. Ja czuję, że wraca. Teraz. Ten pierwszy taki...
Nie, no to jest ten taki podwyższy, ale już na początku listopada jest, o Jezu, znowu te mecze, znowu coś trzeba oglądać, znowu trzeba wcześniej pytać, znowu coś trzeba przeanalizować. Coś zobaczyć, upadko. I to tak od kwietnia. Ojej. Ja mam, muszę powiedzieć, że mam coraz... Znaczy to oczekiwanie jest coraz mniejsze i to takie zniechęcenie przychodzi coraz szybciej. No bo już tyle razy człowiek to przerobił, że to już wiesz, no... Trochę jak seks z własną żoną. No niby się cieszysz, niby jesteś taki, wiesz, zajarany, ale potem myślisz sobie, no... Ciągle ta sama osoba.
Znowu będzie tak, że Evan Fournier będzie doskonały w październiku i w listopadzie i znowu będą takie historie, nie zapomnę chyba Nikola Mirotić, któryś z sezonów, nie wiem, to było chyba 3 lata temu, rozpoczął tak strasznie gorąco, że były wpisy o Nikoli Miroticiu po pierwszych 5 dniach sezonu. Najlepszy gracz fantazy, bla, 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 bla. Znowu będą te same metody. Znaczy wiesz co, my nie jesteśmy tu od wczoraj, więc pewne rzeczy dzieją się w podobny sposób. I nie chcemy spoilować, ale no... powiem ci tak, bo zastanawiamy się nad tym. W poprzednim odcinku mówiliśmy o zespołach, które nas najbardziej ekscytują. Wymieniliśmy raptem tylko 3, bo mieliśmy jeden taki sam. Przypomnij państwu, kim się ekscytujemy. Ekscytujemy się...
Kings.
Ekscytujemy się Houston.
Tak.
I ekscytujemy się, Boże, kim? Tym samym zespołem? Pelicans, tak?
Tak, Pelicans.
I ekscytujemy się Pelicans. I mieliśmy wymienić po 3, czyli zostaje nam jeszcze 3. I powiem ci, mój drogi, ja wiem, że to zabrzmi tak, kocham wszystkie motyle i wszystkie kwiaty na ziemi, przytul mnie i namalujmy coś kredą, ale powiem ci, mój drogi, że w sytuacji, w której... Ja nie wiem, kto zdobędzie mistrzostwo NBA, bo tak przez 3 lata poprzednie wiedziałem, kto wygra. To dla mnie, ja bym obrócił to pytanie i zadał tak, które zespoły są najmniej ekscytujące?
Bo tu, nie, że... ale to zmieniasz reguły gry, bo na to pytanie nie jestem przygotowany.
No ale powiem ci dlaczego, bo mnie ekscytuje prawie wszystko, szczerze, jeśli chodzi o składy i drużyny. Poza kilkoma właśnie zespołami, które mają większy sens menedżerski. Wczoraj chyba dotarłem do jednego zespołu, które absolutnie mnie nie ekscytują, ale nie chcesz o tym mówić, o tych, które nie ekscytują. Chodzi o to, że mało jest drużyn, które nie mają intrygi.
Nie, możemy porozmawiać o zespołach, które nas nie ekscytują. To jest to bardzo szybko sobie ułożę w głowie zespoły, które są ale znowu będziemy rozmawiali o Charlotte.
To ciebie nie ekscytują. Ja mogę rozmawiać o Charlotte jako trzecim zespole, który mnie najbardziej ekscytuje. Więc możemy rozmawiać, jak chcesz, możemy rozmawiać już o Charlotte i teraz możemy rozmawiać o Charlotte i możemy w następnym odcinku rozmawiać o Charlotte. Nie mam nic przeciwko. Tym bardziej, że drugi mój zespół jest już 3-0. Idzie po Super Bowl. Dobrze. I to podobnie czuję, że Charlotte będzie. No dobrze, masz trzeci zespół, czy jesteś tak umocowany?
Tak? Nie, mam zespół, który tak sobie zakładam, że chcę zobaczyć wszystkie mecze tego zespołu w tym sezonie.
Naprawdę będziesz oglądał tak dużo meczów Denver?
Nie, to nie Denver. To nie Denver jest zespołem, który
Utah?
Jest najbardziej... Nie, to też nie jest Utah.
Czekaj, jaki był jeszcze trzeci? Denver, Utah... No dobrze. No? Knicks?
To jest Golden State Warriors.
No tak, no to nie będzie trudne. Jesteś w końcu jednym z największych kibiców Golden State Warriors w kraju. Z tego jesteś kojarzony.
Bo tam, znaczy potencjał katastrofy, której do pewnego stopnia kibicuję, więc to moje kibicowanie Golden State Warriors jest takie znowu przewrotne.
Bo boisz się teraz już.
Nie, to się nie boję, po prostu uważam...
Zabezpieczasz swoje emocje.
Nie!
Tak.
Nie!
No tak,
nie.
Wszyscy o tym wiedzą. No
to... jaka jest moja narracja od końca tego sezonu?
Oszukuj wszystkich.
Nie, oni są done. I temu będę kibicował.
Ale temu, natomiast... Nie, to nie... Znaczy, no dobrze, ja już nie chcę. Dobrze, mów. Może nie mam racji, może przeanalizuję ciebie teraz, ale...
Wszyscy, którzy się emocjonują i mówią, że Golden State Warriors...
Ale przecież będziesz się cieszył, jak wygrają.
Nie? Nie jestem pewien, czy będę się cieszył.
No przecież to jest twój zespół. No to jak, nie będziesz się cieszył, jak wygrają?
Nie, no ja...
Już nie jest twój zespół?
Nie, nigdy nie był.
To nie, jak nigdy nie był, przecież to był twój zespół, któremu najbardziej kibicowałeś jeszcze chwilę
nie,
temu.
Nie, to spośród zespołów, którym kibicowałem w finale, to Golden State Warriors byli tym zespołem. Znaczy zespołem, którym chciałem, żeby wygrał mistrzostwo, ale czy to jest zespół, któremu ja kibicuję tak, jak ty kibicujesz Charlotte? Nie.
Czyli jesteś bandwagonerem.
Ja jestem tak, ja przeskakuję jak z kwiatka na kwiatek.
To masz... Jestem ciekaw, który zespół będzie w tym sezonie takim. Takimi Golden State Warriors.
To jest ciekawe właśnie. Na kogo ja postawię? Bo nie mam jeszcze typu. Bo nie ma wyraźnego faworyta i żaden z zespołów, który jest, mnie tak nie pociąga.
Ja myślę, że postawisz na Clippers.
Na Clippers? Nie, ja nie tak. Lubię Kawhia. Nie lubię Kawhia Leonarda, tak z definicji. Więc nie jestem w stanie kibicować Kawhiowi Leonardowi w żadnej postaci.
Ale z definicji lubisz kibicować zespołom, które ja uważam na przykład, że nie będą zbyt dobre. W sensie tak dobre i ty wtedy staniesz... Będziesz kibicował tej drużynie tak, żeby troszeczkę, wiesz, dla potrzeb programu, a trochę też, żeby tam 2-3 razy na Twitterze mi rano napisać, że no i co Kwiatkowski, a tam jest 10-0 dla Clippers start sezonu. Potem zaczniesz im kibicować, zaczną świetnie i zostaniesz wielkim fanem Clippers. I będziesz miał Clippers w logo, zaczniesz się utożsamiać z Erikiem Piatkowskim, z Lojem Wotem. Nie wiem.
Zawsze tam byłem.
Z Seanem Livingstonem, młodym. Będziesz mówił, że młody Sean Livingston był lepszy niż młody Penny Hardaway. Będziemy tego słuchać. Dobrze.
No,
Clippers, dobrze. Czyli ja to powiem, że Clippers będą twoim ulubionym zespołem.
Nie, ja mi się wydaje, że nie wskoczę na ten bandwagon. Bo ani Paul George nie jest moim zawodnikiem z mojej bajki, ani nie jest mi na pewno Kawhi Leonard, którego... pośród zawodników, którzy są, chyba najmniej lubię w całej NBA.
On nigdy nie zagrał w kadrze USA nawet.
No może dlatego. Za słaby. Natomiast będę kibicował zapowiadanej katastrofie Golden State Warriors.
Intryguje cię to na zasadzie katastrofy?
Tak.
Rozumiem.
Znaczy nie, bo wszyscy mówią, że to jest dobry zespół, że to czarny koń, że zobaczycie, że pokażą, wrócą. Nie, tego zespołu już nie ma.
Ale to wszyscy mówią, że ten właśnie... aha, dobrze, bo to, że wszyscy mówią, że to jest dobry zespół, że zobaczycie, wydaje mi się, że to jest też w pewnym stopniu reakcja na to, że inni mówią, że Warriors mogą nie wejść do playoffów. Taki był take. Pierwszy i potem nastąpiła ta odpowiedź. Nie, zobaczysz, Stephen Curry będzie MVP, wiesz. Klay Thompson wróci w listopadzie, zobaczysz.
Nie sądzę, żeby wrócił w listopadzie. Jeżeli wróci w lutym, to będzie to wielki sukces.
Nie, sukces będzie, jeśli wróci w grudniu, technicznie, czy nie?
Żeby w ogóle wrócił, no.
Aha, Dobrze.
Luty jest, biorę luty w ciemno.
Jakie są... Jak widzisz, żeby wygrali 50 meczów Golden State Warriors?
Niemożliwe. To jest niemożliwe.
Czy ty kibicujesz Warriors jako katastrofie?
Tak.
Boże, powiem ci, że ja już ostatnim razem dostałem SMS-y od kibiców Golden State Warriors, którzy śmieją się z ciebie. Więc że jak co? Teraz, no śmieją się z ciebie, że taka, że taki z ciebie kibic Golden State Warriors, żebyś się nie dopisywał do grupy, że jesteś bandwagonerem, że zostaw to prawdziwym fanom, którzy pamiętają, jak Tom Tolbert rzucał z pół dychy.
A ja nigdy nie mówiłem, że jestem kimś innym niż bandwagonerem.
Jak Marciuloni zwoził ludzi jak Campazzo.
Tak. No. Jak Tim Hardaway robił crossovera. Mm-hmm. Jak Chris Webber tam grał.
Jak Will Chamberlain grał jeszcze. I Hal Greer. Te czasy.
I Barry.
I Barry.
Byłeś tam. Byłeś
Joe
tam,
Barry tak. Carroll. Joe Belly Kells. Dobrze. No tak. No,
nie. To... Znaczy, nie, bo ta katastrofa jest... Z czego wynika ta katastrofa? Powiedz mi, kto jest zawodnikiem, kto jest zmiennikiem Kerry'ego na pozycji numer jeden?
Mój drogi, nie zadawaj mi pytań.
No ale, no, znaczy, dlaczego mam nie zadawać pytań? Znaczy, ja próbuję...
Dlaczego zadawałeś mi pytań? No to nie wykorzystuj mnie do podkreślania swojej tezy, co to jestem.
No ja po prostu, dobrze, to ja będę zadawał pytanie retoryczne.
Dobrze.
Dobrze.
Ja nie chcę w tym maczać palców po prostu w twoich katastrofalnych wizjach Golden State Warriors. To jest twoja wizja.
Ja nie, bo ty bronisz tego, że oni będą świetni, że oni zdobędą mistrzostwo. To jest fajne, bardzo fajna teza.
Znaczy, ja uważam, że mają szansę na to, żeby zdobyć tytuł. Ty uważasz, że nie mają. Powiedziałeś to kilka odcinków temu, że nie mają żadnych szans. Nie, pamiętam, że dałeś im szansę. Dałeś im. Pamiętam, że nie byłeś w stanie powiedzieć, że nie mają żadnych szans.
No nie, ale 10% to jest ten?
I zostawiłeś im. Tam, nawet. Potem doszliśmy do tego, że nawet Charlotte ma technicznie szansę na to, żeby zdobyć tytuł.
Nie, no każdy ma szansę, ale tytułu nie zdobędą. No to jest oczywiste.
Ale powiedziałeś, że mają szansę i tak.
Nie no, szansa ma każdy, kto występuje w tej lidze.
No tak? I dałeś im szansę. Tak, wiem. I dałeś im szansę. Więc dajesz szansę Warriors na mistrzostwo.
Ale dobrze, technicznie mają, ale tytułu nie zdobędą. No to ja powtarzam to cały czas.
Rozumiem, ale dajesz im szansę na mistrzostwo, więc nie możesz też, wiesz, postawić się.
Bo grają w tej lidze, no.
Jeszcze raz?
Bo grają w tej lidze, technicznie mają szansę, tak. Charlotte też ma szansę.
Ale to osłabia twój take, bo jakbyś powiedział, że Golden State Warriors nie mają żadnych szans na mistrzostwo. Wiesz o co chodzi?
Nie mają żadnych szans na mistrzostwo, no.
No, nie mają żadnych szans na mistrzostwo. Czyli twoim zdaniem Golden State Warriors, ale to takie wymuszone, jakbym ci z buzi wyciągał.
Nie, no nie zdobędą mistrzostwa. No Maciek, no co mam jeszcze powiedzieć, no?
No powiedz, dlaczego nie zdobędą mistrzostwa. No
dlaczego? Dlatego, że kto jest zmiennikiem Kerry'ego?
Kto ma lepszych trzech graczy niż Klay Thompson, Stephen Curry i Draymond Green?
Klaya Thompsona, nie ma Klaya Thompsona.
Dobrze, ale jest. Gdy wraca, kto ma trzech lepszych graczy niż Klay Thompson, Draymond Green i Stephen Curry? Trio. Ja myślę, że to jest ostatnia, jedyna.
No i co?
Big
no i co, nawet jeżeli tak jest, to co dalej?
No, przepraszam, no to sporo jest na starcie. Bali, że grają ze sobą.
Jest dalej za tymi graczami.
Rozumiem, okej. Okay. Fakt, ale ukonstytuujmy to, że to jest bardzo dużo. Tak? To tak jak się omawia Lakersów albo Clippersów. I się przechodzi, wiesz, od tych dwóch najlepszych zawodników i potem się schodzi, ale zobacz, kto tam gra. Ja mówię tak, ale zobacz, kto tam gra, kto jest najlepszym graczem tego zespołu. Ja w Charlotte bym chciał mieć Anthony'ego Davisa na przykład i LeBrona Jamesa.
No to okej.
To bym nie chciał. W Utah Jazz też by chcieli, myślę, zamienić czterech swoich najlepszych graczy na LeBrona i Anthony'ego Davisa. Myślę, że na 100% chcieliby mieć LeBrona Jamesa w Utah Jazz.
Każdy by chciał, no.
To jest, oni są w tym kontekście ciekawi, kto jest zmiennikiem Stephena Curry'ego, że nie tylko oni, Waszyngton teraz w obliczu kontuzji Isaiah Thomasa też, oni mnie ciekawią w kontekście tego, że Oklahoma ma trzech rozgrywających, a Warriors faktycznie nie mają takiego klasycznego zmiennika dla Stephena Curry'ego, takiego klasycznego zmiennika, że on będzie na ławce siedział i tak, będzie za niego wchodził, tak? Bo on będzie na boisku, ten zmiennik, więc to będzie trochę tak jak w Portland Trail Blazers próbowali grać, w ostatnim sezonie mniej. Że CJ McCollum zaczynał na dwójce i tak jak Houston Rockets, przepraszam, grali i będą
grać. Będą rotowali D'Angelo Russellem.
No tak, tak jak Houston startują, to robi, to samo. Tak. Schodzi wcześniej, w piątej, szóstej minucie.
I na końcu gdzieś się spotykają.
Mhm. Zaczynają razem i kończą razem, a w środku to tak się ten. To tak trochę jak my na imprezy chodzimy.
Dobrze. kto jest zmiennikiem D'Angelo Russella w tym układzie na pozycji rzucającego obrony?
Alec Burks, jeśli dobrze widziałem skład.
Alec Burks! O kurde!
A to przepraszam, akurat w złe miejsce, bo ja akurat jeszcze jestem na wysepce Aleka Burksa. Są trzy osoby. Się ledwo trzymam, zalewają, ale ja jestem, wiszę na drzewie, na palmie wiszę.
To będzie sezon Aleka Burksa.
Ja jeszcze wiszę. Pamiętam, że napisałem o nim, jak Cleveland go pozyskało chyba w trakcie sezonu. Już nie miałem co pisać, tylko żeby przypomnieć, że ja jeszcze jestem, jeszcze na wysepce Aleka Burksa. Jestem.
Ty i jego rodzice.
Nie zdziwi, tak, prawdopodobnie. Nie zdziwi mnie to, że Alek Burks nagle będzie miał kilka meczów na początku na 14 punktów, 16 punktów z ławki. Kompletnie mnie to nie zdziwi.
Dobrze. Nie mam odpowiedzi na pytanie, kto jest tym zmiennikiem. Czy to jest Jacob Evans, czy to jest może faworyzowany przeze mnie Jordan Poole.
Świetny wybór, wybrawcie.
Coś potrafię.
Dobrze. Zasłabę.
Dalej jest pytanie jeszcze ciekawsze. Kto jest wchodzącym zawodnikiem na pozycji małego skrzydłowego?
Kto wchodzi z ławki, nie? Bo kto w pierwszej piątce, tam chyba... To nie jest ustalone, set in stone, nie? Nie
jest. Jako small forward.
Zakleja, jak Klej wróci?
Nie, jak nie ma Kleja. Maciej.
A kto jest starterem? Ja się ciebie spytam. Kto jest starterem Warriors na trójce?
Właśnie nie, tego nie wiem.
No właśnie.
To jest Glenn Robinson III, Alonzo McKinney. Czy Damian Lee.
Okej, jeśli on jest brany jeszcze pod uwagę. Zapowiada się nieprawdopodobna rywalizacja o pozycję numer 3. Chyba jedna z najsłabszych w lidze rywalizacji. Jedna z najsłabiej obsadzonych pozycji w lidze, aczkolwiek, no mówię, jest kilka zespołów, które są i one nie mogą się niczym pochwalić, ale tu nie ma za dużo upside'u w tej grupie.
Nie ma, żadnego. Mhm. Dobrze, zadam kolejne pytanie. Kto jest zmiennikiem Draymonda Greena na pozycji numer 4?
Nasz ulubieniec? Znaczy mój ulubieniec, bo twój to ulubieniec jest...
Omari Spellman?
Mój to Spellman, a twój to Eric Pascal. Mamy dwóch graczy. No. Chyba któryś z nich, nie?
No chyba tak, no bo tak nie bardzo jest.
Ala, rywalizacja jest. Ten twój Pascal ma taką dużą głowę i małe ciało trochę, a Spellman odwrotnie trochę, więc to taki jest...
No dobrze, no...
Smilagic?
Są minuty do wzięcia, no super, ale czy to są gracze NBA?
Pytanie retoryczne.
No właśnie, dobrze. Teraz mamy pozycję numer 5, która paradoksalnie może jest najmocniejsza. Mm-hmm. Willie Colley-Stein i Kevon Looney.
Tak.
Mm-hmm. Nie no, proszę, ten skład nie olśniewa, Macieju.
Jeśli chodzi o głębię, widzisz.
O to kim kończysz? Jedna tak. Kontuzja.
Znaczy, jedna kontuzja Kerrego, jedna kontuzja Stephena Kerrego lub Draymonda Greena może mniej, ale jedna kontuzja Stephena Kerrego i oni nie są nawet blisko playoffów.
Tak, to prawda.
No, oni nawet mają jeszcze szybszy zjazd mają na dół. Chociaż wiesz co? Z drugiej strony jest Russell. To nie jest źle.
Nie, to oczywiście, że masz jakiś backup.
Generalnie posiadań punktowych w meczach koszykówki. Ten człowiek, wiesz, Lakers by chcieli mieć takiego D'Angelo Russella teraz u siebie.
Wiem, ale ten gracz też ma takie puste przejazdy. No.
Ma, potrafi wykreować rzut. I to o to chodzi, żeby mieć gracza, który potrafi regularnie kreować rzut. On potrafi
Ale kto tam będzie rzucał? To jest problem. Jak wiesz, nie masz Kerrego, Kerry ma, nie wiem.
A gra Kerry.
Dobrze, ale 3 tygodnie przerwy Kerrego. Kto będzie generował ten rzut?
A już to już powiedzieliśmy, tylko tak, nie no, spoko, jasne, to będzie ogromna strata. To zjazd ale poza playoffy, tak.
Kto jest drugim rzucającym? Kto jest drugą opcją?
Ty powiesz Warriors poza playoffy? Bo tak nie, wnioskuję, no. Że chcesz to powiedzieć. Ja czy typujesz, że nie zrobią playoffów? Kings przed Warriors? Masz Kings przed Warriors?
To jest bardzo kuszące, żeby tak powiedzieć.
Jaki byłbyś go, jak gorąco na Twitterze można by napisać, że masz Kings przed Warriors. Bo jeśli masz Sacramento Kings w playoffach, a masz, to chcesz San Antonio stamtąd wykurzyć, tak?
Chyba San Antonio wyrzucić w pierwszej kolejności, aczkolwiek będzie to pewnie trudne. No bo Greg Popowicz nie starzeje się nigdy. I zawsze jest, że tak powiem, zawsze jest lepszy niż ci, którzy są słabi, więc do tych 48 zwycięstw powinien dociągnąć. Ale czy Golden State Warriors wygrają 48 spotkań?
To daje. 47 powinno im dać playoffy, nie?
No tak zakładam. No to czy wygrają 47 spotkań?
Wydaje mi się, że dla nich najważniejsze jest to, żeby mieć tą całą trójkę w zdrowiu w kwietniu. I wtedy wejść
tak,
do play-offu.
Nie, to prawda, to prawda.
To raz. Dwa, mają cały czas, mają cały czas. I to jest tak, wiesz, tak im więcej czasu mija od tego, to był majstersztyk. Że przy odejściu Kevina Duranta przejęli 23-letniego tak. All-Stara kozującego tak. gracza, który ma jeszcze upside, może nie jest najbardziej, wiesz, lubianym graczem.
Cały czas liczysz, że dojdzie do jakiegoś...
Kontrowersyjny gdzieś tu bywa. Ja też przecież prawdopodobnie go nie doceniam. Tak jak patrzę, jak świat go postrzega, to ja mówię, hold your horses. No ale to jest jednak człowiek, który ma upside, żeby, wiesz, być zawodnikiem top 25 ligi, jeśli, wiesz, wypoleruje pewne rzeczy, nie? Więc mogą go wymienić, mają być może deal z Minnesotą, być może nie, być może będą szukać lepszego dealu, a być może D'Angelo Russell będzie po prostu nieprawdopodobnym stylem tutaj dla nich.
Będą go raczej trzymać. Zobaczymy, jak ten sezon się ułoży, tak? jak do tego grudnia będzie wyglądała sytuacja.
Oni mają bardzo łatwy terminarz, pisałem o tym. Mają tak łatwy terminarz, tak jakby go ułożono pod to, że Klay Thompson wróci gdzieś tam w lutym i wtedy potrzebujemy. To też jest związane z tym, że mimo wszystko nadal Warriors mają mnóstwo fanów i ci ludzie będą chcieli ich oglądać, więc oni muszą ich wsadzić gdzieś tam, wiesz, w telewizję, gdy sezon futbolowy się skończy. Więc trzymają takie ciekawe mecze z Golden State Warriors na później, na wiosnę. I dla nich to dobrze, bo prawdopodobnie będą mieli wtedy Klaya Thompsona na te mecze trudniejsze, a terminarz do stycznia, terminarz jest taki, że to będzie kontuzja Stephena Curry'ego albo naprawdę zło, które może się przydarzyć, nawet z Curry'em i z Greenem, że oni będą poza ósemką. Wiesz? W sensie to będzie szok, jeśli oni będą poza ósemką do końca grudnia, patrząc na to, przeciwko komu grają. To musiałaby być, jak mówię, kontuzja Curry'ego, albo musiałoby się nie ułożyć.
Chcesz powiedzieć, że oni grają dużo meczy na wschodzie najpierw?
Dużo mają takich meczów, no, z konferencją wschodnią. Mało mają takich, wiesz.
No to tak jak Lakersi
też mają, no. Też ich, wiesz, trzymają Lakersów na wiosnę, tak, od lutego.
No to jest jakieś oszukaństwo wszystko.
Ja nie narzekam.
Nie, nikt nie narzeka, tylko że jest coś chyba nie tak w tym wszystkim. Jak ten terminarz jest nieobiektywny do pewnego stopnia.
Ale wiesz co, typowanie Warriors...
Ale co to znaczy z drugiej strony? Co to znaczy, że terminarz jest nieobiektywny?
Typowanie Warriors, mój drogi, na 6-7 miejsce to nie jest jakiś gorący take, myślę. Myślę, że to jest popularne, żeby typować, że Golden State nie będzie miało przewagi w playoffach.
Waszej piątki wydaje mi się, że tylko Adam Szczepański dał taki niski take.
Wiesz co, wydaje mi się, że tylko ja Piotrek i Sitarz daliśmy ich w czwórce. A potem na pewno Adam dał ich
niżej. Maciek Staszewski dał w piątce.
No, o czwórce mówię, o przewadze parkietu w pierwszej rundzie playoffów. Tak. To jest chyba takie umiejscowienie ich na miejscach 5-8, to jest taki popularny take teraz. No i co, na końcu chcesz powiedzieć, że przepraszam cię, mój drogi, bo masz wizję katastrofy, ale na końcu też ich stawiasz na miejscach 5-8, jeśli czuję dobrze.
Ja właśnie jeszcze nie wiem, gdzie ja ich widzę tak naprawdę. Zobaczmy, jak ta rotacja będzie wyglądała. Zobaczymy, jak gracze typu Spellman, typu, nie wiem, Glenn Robinson III czy Alec Burks, jak oni się znajdą w tej drużynie. Tam, jak te minuty się podzielą. Myślę, że to jest z punktu widzenia kariery trenerskiej Steve'a Kerra najważniejszy sezon. To jest taki sezon, w którym on pokaże, czy jest rzeczywiście Philem Jacksonem, takim graczem, który już przychodzi trochę, może przyjść z ulicy i Michaela Jordana każdy jest w stanie, wiesz, poprowadzić, bo on i tak wie, co ma zrobić na boisku i to jest taki samograj. Czy to jest rzeczywiście, czy jest trenerem, który potrafi to wszystko poukładać, poskładać i doprowadzić do stanu 50 zwycięstw. Może Steve Curry ma szansę zostać trenerem roku. Jeżeli to wszystko się uda, jeżeli on to wszystko pospina, jeżeli nie wiem, eksploduje talent Russella, jeżeli wykreuje jakąś, wiesz, graczy tych 6-8, 6-9, okaże się, że to są to są wartościowi zmiennicy. Nagle okaże się, że Willie Colley-Stein był po prostu zajechany w Sacramento, że on odnalazł jakąś, wiesz, zdolność, pasję do gry, nie wiem. No. Jest to, myślę, największe wyzwanie w karierze Kerra. Może ten pierwszy sezon był, kiedy jakby...
No właśnie, czy pierwszy sezon nie był większym wyzwaniem dla niego?
Może był, no bo tak się mówiliśmy, czy po Marku Jacksonie, czy on tak wejdzie.
Tak, a wefrunął w to wszystko.
Tak, a on to wszystko jakby tak, wiesz, nikt nie tęskni za Markiem Jacksonem.
Czyli Warriors są twoim trzecim zespołem najbardziej, ale to, czyli oczekujesz katastrofy. Trochę tak jakbyś się z Knicks...
Tak,
a co będziesz oglądał z podekscytowaniem niecelne rzuty Stephena Curry'ego za trzy?
Nie, tak to nie.
No w sensie, na czym polega ta fascynacja tutaj? Taka...
Nie, bo moja teza jest taka, że ten zespół się skończył. Że ten zespół już nie zdobędzie mistrzostwa, że to już jest... Że już to Golden State, które znaliśmy, już nie istnieje.
Oni chcą słyszeć dokładnie to, co mówisz.
No dobrze. Tylko, że od słuchania tego nie pomnożysz te zwycięstwa.
Dobrze. Ale na końcu masz ich w ósemce.
Jeszcze nie wiem, czy mam ich w ósemce.
Jeszcze nie wiesz.
Nie, ja muszę sobie na to spokojnie popatrzeć.
Ja też jestem ciekaw, jak oni będą
w
preseason wyglądać, aczkolwiek pewnie Curry nie będzie grał dużo.
Oni mają bardzo śmieszną sytuację, bo oni grają 4 mecze z Los Angeles Lakers.
To jest masakra, że to jest tak robione. Ale okej, dobrze, niech się bawią.
Bo
mają wyprzedaną mają jedną halę na pewno. W sensie jedna jest już wyprzedana hala na mecz preseason, gdzie w czwartej kwarcie będą pojedynki Smaila Gicia z, nie wiem, jak chcesz, to możesz wejść, ubrać koszulkę Lakers i grać. No, z LeBronem.
Smaila Gic jest szansą na objawienie tego sezonu. Chciałbym tego bardzo.
Mój drogi, ja mam problem ze znalezieniem trzeciego zespołu, dlatego że mam bardzo dużo zespołów. Wiem, że to słabo brzmi, że powinienem sobie jeden wybrać na siłę, ale zupełnie szczerze, mam to otwarte miejsce od tak dawna, bo ten pomysł, żeby o tym porozmawiać, już padł jakieś 2 tygodnie temu, że poszedłem w drugą stronę. Zespoły, które nie ekscytują.
Dobrze, to powiedz, nie ekscytujące. Powiedz mi zespół, który się nie ekscytuje.
To są zespoły, które nie ekscytują mnie dlatego, że nie wiadomo, co chcą zrobić. I może to powinno mnie intrygować, ale w sezonie, w którym Golden State Warriors nie są faworytem do tytułu i nie ma takiego faworyta tytułu, bardziej ekscytują mnie rzeczy, które mogą się wydarzyć na boisku. A nie ekscytuje mnie to, że niezależnie od tego, czy będą mieli 40% zwycięstw w grudniu, czy 60% zwycięstw w grudniu, Serge Ibaka, Marc Gasol i Kyle Lowry nawet mogą zostać przehandlowani w ostatnim roku kontraktu z Toronto Raptors. Więc... I to, co Adam pisał też w zapowiedzi, że można wątpić, czy faktycznie jest motywacja w Raptors potrzebna do tego, żeby tu zbudować zespół po zgliszczach, wiesz, tego, co Kawhi przyniósł, wiesz, można wątpić w tę motywację. Nie ekscytuje mnie to na końcu, nie intryguje mnie to, bo z jednej strony mogę się wkręcić w Toronto Raptors i bardzo, a potem obudzę się pewnego dnia i będę widział, że Marc Gasol został po prostu przesunięty do innego klubu za rozliczenia przyszłości. To raz. Drugi zespół na bardzo podobnej zasadzie.
Nie, ale Maciek, no powiedzieliśmy, że to znowu jest pewnego rodzaju majsterszyk Masaya Ujiriego, który może, rzeczywiście jak ten sezon nie będzie szedł dość dobrze, gdy oni będą się tak, wiesz, ocierać się o playoffy, będą na miejscach 6-8. Nie będzie widać jakby... Nie wiem, Siakam się trochę zablokuje, w sensie okaże się, że nie może być lepszy, to nie jest gracz, na którym można oprzeć tą organizację, że ten Anunobi jest nadal takim graczem, którym nie wiadomo, co można powiedzieć. Nie wiem, Van Fleet nie będzie w stanie, znowu będzie miał jakiś kryzys formy. A ci starzy podstarzali gracze, czyli Lowry, który być może, jak mówiliśmy, powinien dostać kontrakt dożywotni w Toronto, żeby być taką, wiesz, żywą ikoną klubu, który zdobył mistrzostwo. Myślę, że nikt nie będzie specjalnie płakał ani za Ibaką, ani za Markiem Gasolem, i to oni mają, jak powiem, od
otwartą drogę do zrobienia wszystkiego i to jest chyba zawsze, powiedziałbym, największy taki sukces, który może mieć menadżment, że ma wszystkie opcje otwarte. Charlotte nie ma żadnej opcji otwartej. Rozumiesz, taka przeciwwaga, więc on pod tym względem...
My mamy, przepraszam, otwartą drogę do tego, żeby mieć najgorszy bilans w NBA. To nie jest nieosiągalne dla nas. Wiesz, wytankować, wydrenować, zejść na dół. Zwłaszcza biorąc pod uwagę komentarze Jamesa Borrego ostatnio o tym, że przede wszystkim będziemy grać na młodych, że nie będzie decydować to, ile zarabiasz, tylko to, kto jest lepszy.
Chociaż, no i dobrze, wiem, to chyba dobrze.
Tak będzie musiał dużo grać. No dobrze, wiesz co, to spokojnie...
To jest ekscytujące. Ilu z tych graczy, czyli Lowry, Ibaka i Marc Gasol zamelduje się w 1 lutego. No.
Tak, no i na podobnej zasadzie Oklahoma City Thunder, mam wrażenie, są interesujące. Mając ilu graczy, tych, którzy zaczynają sezon w Oklahomie, będzie w Oklahomie 1 lutego, czy tam 8, 7 lutego. Bo mamy schodzący kontrakt, poczekaj, bo Oklahoma jest drugim teamem na tej samej, na identycznej zasadzie. Jest Danilo Gallinari w ostatnim roku kontraktu, który na pewno zostanie przehandlowany, bo pasuje do praktycznie każdego zespołu, który chce zdobyć mistrzostwo NBA jako zmiennik, szósty, siódmy gracz skrzydłowy, tak. Może w pierwszej piątce masa, wiesz, jest efekt jednym z poprzedni sezon miał po cichu, można było powiedzieć, że to nie Tobias Harris, tylko Gallinari był najlepszym graczem, niektórzy to mówili, tak? Miał super efektywny, efficient sezon z pozycji numer 4, jest w ostatnim roku kontraktu. Gallinari. To raz. Dwa, taki gracz, mówię, który dla mnie tam sensu żadnego nie ma, to jest Dennis Schroeder, który nie wiadomo, czy jest starterem, czy raczej backupem, ale nawet jeśli miałby być backupem, no to jest od razu jednym z najlepszych backupów w lidze na tej pozycji i ma dopiero 24-25 lat, tak? Chris Paul, co się z nim stanie? Czy ktoś będzie chciał bardzo agresywnie w trakcie sezonu wyjść po Chrisa Paula i powiedzieć, pierwsze ten pieniądze, trudno, gramy, nie jesteśmy tak daleko, Chris Paul jeszcze coś ma, zobaczymy jak on będzie wyglądał na początku sezonu, jeszcze coś ma. Wiem. Mówi się, że Miami może, wiesz, być...
Wszyscy liczą na Miami, że Riley się, wiesz, wychyli po niego. Mhm. Więc... Też zobaczymy, wiesz, też moim zdaniem bardzo dużo będzie decydowało o tym, gdzie fizycznie, kondycyjnie i rzutowo będzie Chris Paul. Jak to będzie taki widać, wiesz, no jednak to tąpnięcie, które było w tym sezonie, jeżeli to tąpnięcie będzie jeszcze głębsze, to myślę, że on jest niestety najgorszym kontraktem w tej lidze. Może po Johnie Wallu. No.
Ale z drugiej strony, nawet jeśli Chris Paul nie jest w stanie wykreować sobie rzutu, tak jak mógł to robić, to popatrz sobie na Kyla Lowry'ego, który zdobył mistrzostwo i powiedz mi, że Chris Paul nie może być drugim, bo jest właśnie Kylem Lowry'im graczem na tym poziomie. Nawet nie mogąc sobie wykreować rzutu, czego Kyle Lowry też nie potrafi zrobić, umówmy się. Wykreować sobie rzutu w pół dystansie, czy nie wiem, za trzy dobrego rzutu. Chris Paul kreuje cały czas lepsze rzuty dla siebie i nie jest wcale gorszym zawodnikiem teraz bez tego. Więc wiesz, ktoś pomyśli o tym, że brakuje nam właśnie kogoś takiego jak Chris Paul. No, i spróbujemy go w jakiś sposób przeciągnąć na naszą stronę. Ale dobrze, zostawmy temat Chrisa Paula, co za kogo i tyle. Chodzi mi o to, że wiesz, z jednej strony ludzie wskazują przed tym sezonem i mówią, że ten skład Oklahoma nie jest wcale taki zły. On na papierze faktycznie nie jest taki zły.
Nie jest
skład. Jak patrzysz, ja go tak mam na skład, na papierze, ja widzę tak w okolicach 10 miejsca. I wiesz, może z szansami, jeśli by to wszystko kliknęło, miało zadziałać, no ale mówię, jest pytanie, po co w ogóle ci zawodnicy się znajdują w tym miejscu, tak trochę dosyć przypadkowo ich kariery się krzyżują teraz. Gallinari jest w ostatnim roku kontraktu, prawdopodobnie będzie tylko przez jeden sezon w Oklahomie. Oklahoma prawdopodobnie będzie szła w jakiś taki mini rebuilding, może bez takiego, wiesz, drenowania, bo wiesz, bo nie musi, bo ma dużo pików, ma ile oni tam mają, chyba z 8 pików już, nie tylko od Clippers. I wiesz, i to będzie sobie trwać, Gallinari będzie jak taki meteoryt na chwilę przefrunie, Paul prawdopodobnie też, bo nie będzie chciał grać w zespole, który grał, wiesz, 40 zwycięstw I też będą szukali jakiejś, wiesz, możliwości wymiany. A jeśli klikną, jeśli będą grali dobrze, jeśli Chris Paul, to będzie znaczyć, że Chris Paul gra dobrze i to będzie też znaczyć, że Chris Paul właśnie nadaje się, żeby go przehandlować. Więc wiesz, o co chodzi. Podobnie z Toronto jest. To ekscytowanie, to intrygowanie się drużyną konkretną jest dla mnie takie, wiesz, zbudowane z piasku troszeczkę. No, taki zamek
ale,
z piasku.
Ale właśnie to, że oni są, to, że Chris Paul myślę, że chce być przehandlowany stamtąd, że to nie jest jego wymarzony klub, w którym on by chciał zakończyć karierę. Biorąc pod uwagę, że Gallinari jest w ostatnim roku kontraktu, oni będą bardzo się spinać, moim zdaniem.
Więc z jednej strony będą się spinać, żeby przyjść dobrze, wiesz, wyglądać dobrze, będą grali fajnie, a potem będą grali fajnie tylko po to, żeby, wiesz, jeszcze bardziej rozbuchać trade rumors na ich temat. No. I potem zostaną przehandlowani i tyle, z ekscytowania się Oklahoma przez trzy mecze.
Plus masz Adamsa, który się będzie, wiesz, który też będzie starał się
Też może być. Też ktoś może go chcieć, tak jak z Markiem Gasolem rok temu było. Też ktoś może chcieć pozyskać Stevena Adamsa jako, wiesz, centra defensora, kogoś takiego.
Wiesz, ktoś jest też graczem, który generalnie nie odpuszcza i nie będzie, nie rozłoży rąk i nie powie, no chłopaki, no jak jest taki mamy skład, to ja przestaję grać.
Jakbym był Bostonem, to bym zrobił wszystko, żeby spróbować mieć Stevena Adamsa. Może Boston to jest kolejny klub Adamsa.
Boston to jest
pięknie.
To by było, wiesz, bo miałbyś takie połączenie Bainesa i no, on nie rzuca za trzy właściwie. No, to jest pewna słabość. On Horfordem nie jest. Tak jak Boston będzie płakał z powodu braku Horforda, to też, tak powiem, nie mogę się tego doczekać. No.
Ja mówiłem już o swoim podekscytowaniu Chicago, mówiłem o swoim nie mówiłem o swoim podekscytowaniu Miami, bo sam nie wiem, czy to jest podekscytowanie. Są drużyny, które widzisz, patrzysz i one będą działać. Dla mnie nie jestem podekscytowany tak Dallas, bo nie spodziewam się, żeby to miało, wiesz, nie działać. Znaczy trochę jestem, ale wiesz co,
tyle rzeczy się dzieje. Ten problem to jest dwóch graczy, no.
Tyle się dzieje, wiesz, że nawet Utah Jazz jest taką jakby starą historią, ale to też trochę na tej zasadzie, znaczy starą historią, że do tych zmian gdzieś tam doszło na początku off-season w Utah i to się już skład Utah był już nam znany, zanim Clippersi byli nam znani. I też patrzę na Utah i chociaż, wiesz, oczywiście tam drobne wątpliwości są, to też patrzę na ten skład i on powinien działać, nie? Więc też jakaś taka intryga jest na tej zasadzie, że będę zdziwiony, jeśli to nie zadziała, więc nie jestem też tak podekscytowany, jak jestem Houston podekscytowany na przykład. Jak Houston będzie grać w koszykówkę, wiesz?
No jak... to jest trochę tak... Utah to jest dla mnie zawsze taka Indiana Zachodu, no. Nigdy jakoś tak specjalnie wielkich gwiazd, no może zostawmy tego Stocktona z Malone'em, ale te ostatnie, powiedzmy, 20 lat. No masz dzisiaj tego Donovana Mitchella, który no, nie błysnął w czasie tych mistrzostw świata. Też mam wrażenie, że ten ostatni jego rok spodziewaliśmy się trochę więcej.
Znakomicie go kończył. To pamiętajmy, że był rewelacyjny na koniec sezonu Donovan Mitchell.
Tak, ale te takie miesiące...
W marcu... On nie zaczął dobrze, nie grał dobrze, bo i nie zagrał, wiesz, w meczu gwiazd, ale po All-Star Game był graczem na mecz gwiazd.
Spokojnie. I był taki mało efektywny był. Tam było dużo przepalania, wiesz, nie wiadomo czego. No.
Nie ekscytują cię Jazz?
Nie, nigdy mnie nie ekscytują.
Oni się troszeczkę rozczarowali, to ludzie to podkreślali, nie wiem, słusznie, bardziej lub mniej, oni się troszeczkę rozczarowali tym, że przez moment wydawało się, że Jazz mają takiego realnego kontendera w NBA. Cały czas mają kontendera, ale potem okazało się, że Kawhi Leonard i Paul George będą grali razem w jednym zespole i nagle, wiesz, no.
No mają jednego z najlepszych trenerów na pewno.
Zespół, o którym nikt nie mówi, mnie intryguje. Nikt nie mówi, co ciekawe, powinno się o nim więcej mówić, bo tylko 55% minut tego zespołu z zeszłego sezonu wraca, nawet jak nie mniej, to jest w okolicach 50%. Wydaje się, że to jest to samo, a to nie jest to samo, jak przyjrzysz się bliżej. I w lipcu widziałem takie take'i, były choć fakt, że od kibiców tego zespołu, że się wzmocnili, ja nie jestem pewien, czy oni się wzmocnili, ale... Portland Trail Blazers. Intrygują mnie na tej zasadzie, że to, co oni grali, będzie trudne do odtworzenia teraz z nowymi ludźmi. Mam tu głównie na myśli fakt, że będą grali przez pół sezonu z Hassanem Whitesidem na centrze, który jak zaliczy dwie asysty, to przypadkowe, nie żartując dalej. I na tych pozycjach centra potrzebowali kogoś, kto umie zachować się z piłką, gdy mają w ręku jakieś 5-6 metrów od kosza. Nie wiem, przekazać koszyczkiem, podać za plecy komuś ścinającemu. To raz. Dwa, nie mają też tych ludzi, którzy grali. Zobacz, oni wymienili cały frontcourt praktycznie. Mają cały nowy frontcourt, tak. Bo nie gra Harkless i Aminu. Harkless jest w Clippersach, Aminu jest w Orlando Magic. I tutaj na przykład, kto jest starterem Portland Trailblazers na czwórce, to też jest ciekawe pytanie, bo jest Zach Collins, jest Oliver, jest Mario Hazonia na przykład. I wiesz, kto będzie grał na trójce, czy Rodney Hood będzie grał na trójce w piątce, czy nie lepiej by było, żeby był rezerwowym. I takie, wiesz, rzeczy dotyczące ich składu. Wiadomo, co się dzieje z tyłu. Ciekawi są ci młodzi ludzie, którzy gdzieś tam się przebijają w Portland i ten Anthony Simons, który będzie grał dla nich, miał kilka niezłych meczów w lidze letniej. Więc on będzie ciekawy. Ciekawy jest ten chłopak Nasir Little, dobrze mówię? On jest ciekawy. Dużo ludzi.
Ale nie, to wiesz, jak powiem, jest jednym z największych zawodów ligi letniej.
Dużo ludzi mówiło przed ligą letnią, że to steel jest.
Tak? No ale właśnie tak ludzie trochę otrzeźwieli chyba, wiesz?
Tam jest jeszcze Skal Lebassier, były numer jeden draftu w Mokach.
Tak, jest Ken Bazemore, nie tak, zapominajmy.
Jest Ken Bazemore. Ken Bazemore będzie prawdopodobnie ich starterem na trójce, którego lubię. Wiesz, i to są zupełnie nowe części, patrząc od trzy w górę.
No tak, ale nie obawiasz się, że to jest ciągle jakby mieszanie zupy wokół tych samych dwóch grzybów?
Właśnie to widzisz, interesuje mnie to, jak oni będą mieszać tę zupę, bo tworzenie tego, co robili wcześniej, będzie trudne. Trudne, więc zastanawiam się, jakich zmian mogą dokonać i jak trudno może... Znaczy, ja się obawiam trochę o ten sezon Portland Trailblazers, ale mówię, ja się obawiałem już o wiele sezonów Portland Trailblazers i potem okazywało się, że zupełnie niepotrzebnie, bo może się okazać, tak jak mówię, mój rezerwowy typ na MVP, że Damian Lillard jest coraz lepszy. Jest coraz lepszy i jest po prostu z każdym rokiem coraz lepszym koszykarzem będzie...
Trzeba wygrać 50 spotkań, no, żeby być w tej rozmowie.
I będzie kandydatem do MVP. I potem wygra 50 spotkań i to będzie sezon Damiana Lillarda.
Okej, okay. Życzymy mu tego serdecznie.
Więc to są Blazers. Dobrze, mój drogi, czy mamy coś jeszcze?
Tampering?
Chcesz o tym porozmawiać? Jak no mocno tak... cię to ekscytuje?
Nie, wiesz co, zastanawiam się, na ile to się da wyegzekwować. No. Na ile to są, wiesz, tworzenie takiej trochę struktury, przepisów i zasad, która w gruncie rzeczy no, będzie trudna do udowodnienia, wychwycenia, bo mam wrażenie, że ta zabawa w takich policjantów i złodziei sprowadzi się do tego, że złodzieje będą trzy kroki przed policjantami.
Mhm. Tak jak to zawsze jest.
No tak jak to zawsze jest, że organy ścigania są zawsze krok za przestępcami. Więc...
Tak, są takie komunikatory, w które wiesz...
Że wszystko znika. No.
Napiszesz informację i ona znika zaraz. No.
Więc wydaje mi się, że to jest walka z wiatrakami. Natomiast to, co jest ciekawe i to co chyba jest ostatnim newsem szóstego gracza wczoraj z wieczora, że zastanawiają się władze i związek zawodników nad tym, żeby jakby inaczej poustawiać klocki związane z tym, kiedy się zaczyna off-season. Że może off-season powinien się zaczynać w pierwszym dniu po zakończeniu finału. Tak, żeby jeszcze draft już był w off-seasonie.
To jest ta dyskusja o tym, żeby free agency było przed draftem, jak jest w NFL, tak?
Tak, tak.
To Daryl Morey, to jest jego pomysł. Drużyny jakoś tak przez długi czas nie były zainteresowane wchodzeniem w ten temat. To rozumiem, jest kwestia tego, żeby się zainteresować tym tematem mocniej.
No bo to zastanówmy się, jaki to będzie miało wpływ na off-season? Jeżeli off-season zaczyna się w momencie uniesienia pucharu przez kapitana drużyny zwycięskiej, tak?
No, technicznie, tak? Ma się zaczynać, dobrze.
Tak, technicznie ma się zaczynać, w sensie możesz dzwonić.
Teoretycznie.
Możesz nakłaniać, możesz robić jakiś, wiesz, możesz zacząć, przy czym rozumiem, że ten 1 lipca jest nadal faktyczną datą, kiedy możesz, no właśnie, teraz pytanie, czy to jest tak, że od razu możesz złożyć ofertę? To tego nie wiem, jak to miałoby wyglądać w szczegółach, ale wydaje mi się, że rzeczywiście fajnie by było, gdyby off-season zaczynał się przed draftem. tak żeby już można było, wiesz, swobodnie dokonywać różnego rodzaju wymian, nawet z udziałem zawodników. A nie, wiesz, sztucznie jakby kisić to wszystko potem do 1 lipca i potem, wiesz, zastanawiać się, czy ja podpisuję z tym rukim, czy nie podpisuję, czy go przenoszę prawa, nie przenoszę prawa, wiesz, to jest nieczytelne, no. Także wydaje mi się, że może być tego typu, wiesz, może być pokazówka w zakresie zastosowania tych reguł tamperingowych, że kogoś się przykładnie ukaże, zabierze mu się piki, tam jest tą sankcją, ma być to unieważnienie kontraktu.
Słabe jest trochę to wizerunkowo, że NBA chce zabierać losowo telefony.
No słabe? Czemu?
No słabe jest to, czy nie jest słabe? Że
no nie, no ale rozumiem, Lizę, nie, no, rozumiem
że, której rozumiem, ma być zapisane jako przepis, tak?
Że... No tak, że z 5 losowo drużynom będziemy dokonywali takiego audytu.
I to
audytu.
Takiego, wiesz, jak CBA na chatę ci wjeżdża prawie.
No trochę tak to będzie wyglądało, no ale wiesz, no. Żeby zastosować te przepisy, no musisz mieć jakiś materiał dowodowy. No wiadomo, że tego materiału dowodowego nikt ci dobrowolnie nie da.
No. Ale w tym wypadku w mojej głowie cel nie usprawiedliwia środków. Bo te środki wyglądają, no to mówię, no państwo policyjne. PiS.
No tak, no, ale czasami po to, żeby wyegzekwować określone zachowanie, to na tej samej zasadzie Maciek jest zatrzymywanie ludzi i kazanie im dmuchanie w ten, no w balonik, no.
Słucham właśnie teraz dyskusji Gladwella o tym, czy a propos jego nowej książki Talking to Strangers, jest podcast z Billem Simonsem i tam jest właśnie take w tej książce. Jeszcze nie czytałem o tym, że take o tym, że za często się ludzi zatrzymuje na ulicach. Ale to jest problem.
Co to pokazuje? No pokazuje, że państwo nie ma zaufania do obywatela. No.
A mój drogi, dobrze, co jeszcze? Mamy z weekendu? Niewiele się wydarzyło, jakieś małe, jakieś niegwarantowane kontrakty, jakieś takie rzeczy w sumie.
Potęga Manchesteru City.
Z Watford, to jest 14-0 z Watford w ostatnich dwóch meczach i 60, coś dobrze pamiętam, jakieś tam 4-8 w ostatnich 14 masakra, ale wiesz, City przegrało w poprzednim tygodniu. Potęga Manchesteru United, porażka z West Ham. Krzysztof Piątek w pierwszym składzie ponownie widziałem. Wielki kryzys w Barcelonie, Valverde wynoszony, niemalże taczką wywożą.
Nareszcie. Czekaliśmy na to 10 lat.
Z najbardziej anonimowych trenerów w piłce europejskiej, Valverde. No dobrze, Liverpool wygrywa, już ma aż 5 punktów przewagi nad City, a to 5 punktów to jest jak 20 punktów. I Robert Lewandowski nadal strzela bramki. Jest świetny.
Tak, jest. Pan świetny. Robert. Jest świetny. Robert.
Dobrze, mój drogi, będziemy się słyszeć. Myślę, że będą jakieś rzeczy teraz, których będziemy
pierwszy mówić. Pierwszy mecz w Chinach rozgrywany jest w tę sobotę?
30 września jest mecz.
30 września, czyli ale, w poniedziałek.
O jakiej to jest porze? To jest chyba, nie wiem, czy to jest o 14 u nas? Nie wiem, to nam trzeba zobaczyć. Houston gra z jakimś chińskim zespołem i w koszykówkę.
No zobaczymy.
A teraz się zaczynają obozy, w piątek jest już, w piątek Media Day jest chyba, czy w sobotę Media, w piątek, 27 Media Days w tych klubach, które wylatują do Indii i do Chin, bo jest 6 drużyn, które będą tam grały. Między innymi Nets, Kings, tak? Nie, czy Lakers zaczynają już?
Dużo zespołów tam leci.
Dobrze, mój drogi. Dobrze. To wszystko. Chyba.
To wszystko.
Na dziś. Mamy plan, o czym będziemy dalej rozmawiać.
Tak, ale chyba go nie zdradzimy jeszcze.
Nie zdradzimy, ale mamy coś przygotowanego na ten tydzień. Trzymaj się, mój drogi.
Pozdrawiam cię serdecznie.
Pa, pa.
Cześć.